Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nie przykładaj serca do tego, co ci serca nie nasyci, mawiał Abba Poimen. Dziś przybliżymy postać tego mnicha, który był pasterzem. Powiemy też o przygotowaniach dziecięcych serc na pierwsze spotkanie z Chrystusem.
Trzeba być grzecznym w Kościele, że nie można grzeszyć. Komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca po raz pierwszy.
30 maja na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności.
Uznanie dla Kościoła w Birmie za solidarność okazaną ostatnio zwłaszcza ofiarom cyklonu wyraził papież, spotykając się z tamtejszymi biskupami. Przybyli oni z wizytą ad limina.
Wiem, jak naród birmański wdzięczny jest w tych trudnych dniach Kościołowi. Cenię jego wysiłki, by zapewnić schronienie, żywność, wodę i lekarstwa tym, którzy są jeszcze w trudnym położeniu. Mam nadzieję, że po niedawno osiągniętym porozumieniu o pomocy wspólnoty międzynarodowej, wszyscy, którzy gotowi są ją nieść, będą mogli dostarczać wymaganego wsparcia i mieć rzeczywisty dostęp do miejsc, w których go najbardziej potrzeba. Oby Bóg otworzył serca wszystkich, by można było podjąć wspólny wysiłek dla podjęcia i koordynacji bieżących zadań, niosąc ulgę cierpiącym i odbudowując infrastrukturę kraju.
Benedykt XVI zwrócił uwagę na odnotowywany w Birmie wzrost powołań do żeńskich zgromadzeń zakonnych. Tamtejsza konferencja przełożonych zakonnych organizuje wspólne kursy formacyjne, które dowodzą możliwości współpracy różnych wspólnot z należnym poszanowaniem charyzmatu każdej z nich. Oznaką nadziei jest tam też większa liczba powołań kapłańskich. Papież mówił dalej o roli, jaką w misji Kościoła pełnią wierni świeccy oraz o entuzjazmie, z jakim prowadzą w tym południowoazjatyckim kraju nowe inicjatywy na polu katechezy i duchowości. Ponadto zachęcił biskupów do rozwijania coraz lepszych relacji z buddystami, którzy stanowią większość mieszkańców Birmy.
Warto dodać, że środki materialne na pomoc ofiarom cyklonu Nargis stale zbierane są przez różne kościoły lokalne i katolickie organizacje charytatywne na całym świecie. Caritas Polska już zebrała na ten cel 830 tysięcy złotych.
Wspaniałe prezenty i czasem tylko gdzieś obok świadomość, że najważniejszym prezentem jest przyjęty po raz pierwszy Pan Jezus. W całym kraju odbywały się uroczystości pierwszej Komunii Świętej. Przejęte dzieci ćwiczyły przed swym ważnym dniem. Zdawały sprawdziany ze swej wiedzy i ćwiczyły poruszanie się w trakcie liturgii. Zwykle też potrafiły bez problemu odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla nich pierwsza komunia.
Komunia to jest przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca po raz pierwszy.
Trzeba się przygotować, żeby Pana Jezusa do swojego serduszka przyjąć.
Trzeba być grzecznym w Kościele, że nie można grzeszyć.
Podchodzi się, klęka, ksiądz podchodzi i daje Pana Jezusa do serca.
To jest ważne przyjęcie.
Komunie i dzieci pierwszokomunijne zwykle w drugiej klasie. Czy w drugiej klasie dziecko ma świadomość, że ta biała hostia to Chrystus?
Ta dyskusja już się toczy kilka lat. Czy nie za późno, czy nie za wcześnie? Ksiądz Krzysztof Śmigiera, parafia świętego Jacka w Gliwicach Sośnicy. Ale wydaje mi się, że jak obserwuję już od kilku lat tutaj grupy, które przystępują do Komunii Świętej, ten wiek rzeczywiście jest nie tylko dobry dla dzieci, ale przede wszystkim też dla rodziców, którzy widzą przygotowania, które czyni się na katechezie, tak samo włączają się bardzo gorliwie i wydaje mi się, że ta akurat strefa wiekowa jest odpowiednia.
To jest taka pierwsza komunia i wszyscy się przygotowują na to, wszyscy się stresują, no i normalnie wszyscy robią zakupy. Dlatego jest tyle, żeby się.
Tylko goście jeszcze przyjeżdżają, dużo gości.
Z Niemiec na przykład, albo z innych krajów też.
Jest duże zamieszanie, no bo dużo osób będzie
Z zagranicy przyjechało.
Czyli taka swoista mobilizacja w rodzinie, także mobilizacja religijna, podczas gdy dzieci przygotowywane są do pierwszej Komunii Świętej. Czy z kolei taka mobilizacja trwa w tej rodzinie, trwa w tych rodzinach długo?
No, z przykrością muszę stwierdzić, że nie. Jakoś ten duch później gaśnie, jakby to wszystko słabło. Niemniej jednak ta mobilizacja, to przygotowanie akurat tutaj w naszej parafii trwa przez okrągły rok, także i poprzez katechezę, poprzez spotkania z rodzicami. Kładziemy bardzo mocny akcent na to, aby ci rodzice też od strony ducha przygotowali nie tylko te dzieci, ale także i siebie do tego wydarzenia. Zawsze powtarzam tym rodzicom, że to wydarzenie, którym jest pierwsza Komunia Święta, to nie jest meta, to jest tylko pewien etap w kształtowaniu wiary swoich dzieci. Oczywiście, żeby ona mogła być kształtowana, to dalej muszą podejmować te obowiązki rodzicielskie, wychowawcze, a przede wszystkim dawać im, tym dzieciom swoim, przykład swojej wiary.
Trzeba było wiedzieć, no, znać wszystkie modlitwy, które Pani zaleciła, poznawać wszystkie, iść do spowiedzi, no i wszystko umieć. I później zdać egzamin na końcu.
Najtrudniejsze było, no znaczy były wszystkie trudne, ale jak się czytało dużo, to było łatwe.
Nie wiem, tak sobie, trochę trudne, trochę nie. No mieliśmy się trochę nauczyć, wszystkie modlitwy trzeba było zdawać. No nie, to jest łatwe.
Pieśnie i...
No nie, ksiądz będzie pytać na wyrywki.
Ksiądz będzie pytał, kogo wybierze, to będziemy musieli mówić. No to trochę tak trudne.
Najbardziej jest stresujący egzamin. 10 przykazań, 5 przykazań kościelnych, grzechy główne, 6 głównych praw wiary, 7 sakramentów Kościoła.
Są przyszedł Bogu,
gość Jezu,
pieśń,
akty, wszystkie,
spowiedź.
Podobno będzie ksiądz pytał wszystkich na wyrywki.
A ksiądz proboszcz najlepiej lubi pytać 10 przykazań Bożych.
Dzieci, z którymi rozmawialiśmy, mówili, że te przygotowania są czasem stresujące, czasem trochę męczące, że bardzo dużo tego materiału, który muszą wchłonąć. Jak to w praktyce wygląda? Czy to sprawia im faktycznie problemy?
Myślę, że nie wszystkim. Takie są też wymagania Kościoła zawarte w kodeksie prawa kanonicznego, aby rzeczywiście ci, którzy przystępują do tego sakramentu, mieli rozeznanie, mieli pewną wiedzę, rozumieli, na czym polega istota Komunii Świętej. Wydaje mi się, że może te opinie, że jest rzeczywiście tego sporo, troszkę są przesadzone. Owszem, są też dzieci, które troszkę może wolniej przyswajają sobie materiał, ale wydaje mi się, że nie ma tutaj co stosować jakiejś techniki czy definicji, żeby równać w dół, wręcz odwrotnie, to ta garstka dzieci powinna się przystosować czy dorównać do tych, którym rzeczywiście to nie sprawia kłopotu.
No i prezenty. Proszę księdza, przyjęło się już takie powiedzenie, że bez prezentów to właściwie nie mogłoby być pierwszej Komunii Świętej. Bardzo to krzywdzące?
Wydaje mi się, że nie. Od kilku czy kilkunastu lat obserwuję też wśród kolegów księży bardzo mocny akcent i sam też tego dopilnowuję, aby właśnie poprzez spotkania z rodzicami oni mieli też wpływ na gości, a przez to też i na prezenty, żeby dzieci kształtować właśnie na przygotowanie, na przeżycie tej uroczystości w sposób duchowy, a nie tylko materialny. Owszem, dziecko zawsze jest dzieckiem i cieszy się, kiedy otrzymuje taki czy inny prezent, porównywania, oczywiście jakieś tam chwalenie się, ja dostałem to, ty dostałaś tamto. Ale ten akcent przeżycia duchowego jest bardzo mocno podkreślany przez wielu duszpasterzy, mam nadzieję, że przez wszystkich, i z tego się cieszę, że bardzo wielu rodziców, a także i gości dostosowuje się do tych naszych apeli, żeby mimo iż się zdarzają także jakieś bardzo ekskluzywne, drogie prezenty, to mimo wszystko te dzieci potrafią mieć jakiś dystans i potrafią zrozumieć, że w zasadzie to nie jest najważniejsze.
Ja bym chciała dostać taką dużą tablicę, jak w szkole jest.
A ja bym chciała dostać rower.
Jak tak samo.
Rower.
Ja bym chciała dostać pieniądze i kupić sobie laptopa.
Jak powiedziałam rodzicom o mojej, to co bym chciała, dostać na komunię i dostanę to na komunię pieniądze, żebym mogła sobie kupić laptopa, zwykły komputer. Psa mojego zapakują do pudełka, bo miałam go dostać na komunię i dostanę na komunię.
Aparat, MP4.
A co ksiądz otrzymał podczas pierwszej komunii na prezent, który był najciekawszy?
No oczywiście w czasach, kiedy ja przystępowałem do pierwszej Komunii Świętej, najcenniejszym prezentem to był zegarek i mam go do dzisiejszego dnia, z czego oczywiście się cieszyłem, ale również miałem mądrego katechetę księdza i tak samo akcentował, że to nie są najważniejsze rzeczy w tym dniu.
A mamy albę.
Ja bym wolał gonitwę.
Albę.
A my mamy spodnie albę i spodnie białe.
Ja będę całe biały.
Mamy takie IHS,
bo mamy tutaj podobne tak, jakby to była hostia.
Materiał o przygotowaniach pierwszokomunijnych w jednej z gliwickich parafii przygotował Paweł Jurek.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Abba Poimen, czyli o mnichu, który był pasterzem. Znów przyszło nam opowiedzieć o jednym z najciekawszych mnichów egipskich, postaci barwnej i nietuzinkowej, o której legendy krążyły już za życia. Jego powiedzenia, skrzętnie notowane i zebrane po śmierci, weszły obficie do zbioru zwanego Apophthegmata Patrum, do słynnej kolekcji alfabetycznej zwanej Gerontikonem, czyli Księgą Starców. Księga ta notuje aż około 200 sentencji przypisywanych Abba Poimenowi, bo to o nim właśnie dziś mówić będziemy. W innych źródłach można odnaleźć jeszcze ponad 100 kolejnych wypowiedzi tego właśnie mnicha. Imię Poimen w języku greckim oznacza pasterza. Nie był zatem opiekunem trzody, ale i tak wielu zawdzięczało mu ratunek przed podstępami diabła, najgorszego ze wszystkich wilków. Pomimo obfitej literatury poświęconej Poimenowi, w rzeczywistości jednak o jego życiu wiemy niewiele. Nie znamy daty jego urodzenia. Wiemy jednak, że znał świętego Abba Antoniego zwanego Wielkim, znał się też z nie mniej sławnymi mnichami o imionach Ammonas, Pombo i Piotr. Wszystko to wskazuje, że musiał zostać mnichem jeszcze w latach 50. IV wieku. Umarł zaś około połowy wieku V, skoro w roku 449 miał opłakiwać śmierć Abba Arseniusza. Oznaczałoby to, że nasz dzisiejszy bohater żył grubo ponad 100 lat. W związku z tym niektórzy badacze wolą mówić o dwóch mnichach o tym samym imieniu, co jednak nie wydaje się słuszne. Po pierwsze, nie zapominajmy, że długowieczność nie była niczym dziwnym wśród egipskich ascetów. Po drugie, apoftegmaty ukazują go jako osobowość nader niezwykłą. Trudno sobie wyobrazić, by w tym samym czasie pojawiło się dwóch pasterzy tak samo wybitnych. Podobno Abba Poimen początkowo mieszkał w pustelni. Potem jednak przeniósł się do Sketis, gdzie towarzyszyło mu 6 urodzonych braci. Wiemy, że najstarszy z nich nazywał się Ansup, a inny znów Paizios. Kiedy w roku 407 Mazechowie najechali na Sketis i wymordowali wielu anachoretów, Poimen wraz z innymi opuścił to miejsce w Delcie Nilu i przeniósł się do Terentis, gdzie odwiedzał go m.in. Abba Jan, wygnany w tym czasie z pustyni syryjskiej. To właściwie wszystkie dane historyczne związane z życiem Abba Poimena. Reszta należy już do literatury monastycznej o charakterze hagiograficznym i mądrościowym. Wśród Koptów świętości Abba Poimena nigdy nie kwestionowano. Także Grecy wpisali go do swojego kalendarza liturgicznego i wspominają w dniu 27 sierpnia. Na zachodzie jego imię pojawiło się w zlatynizowanej formie pastor, ale prawdę powiedziawszy, u nas dotychczas wielkiej kariery nie zrobił. Spróbujmy zatem dzisiaj przyczynić się do wzrostu sławy świętego mnicha, przynajmniej wśród słuchaczy Radia Watykańskiego. Mówią, że Poimen nie czynił wielu cudów. Ponoć kiedyś pomodlił się nad dzieckiem, które szybko odzyskało zdrowie, ale na tym kończy się całe jego cudotwórstwo. Miał za to całkiem niezwykły dar widzenia rzeczy takimi, jakie są i mówienia o tym w sposób bardzo prosty i bezpośredni, bez cienia ideologii i naciągania. Potrafił zresztą nie tylko jasno formułować myśli, ale też umiał przemawiać wprost do wnętrza ludzkiej duszy i do rozumu. Miał też rzadki dar odwagi nazywania rzeczy po imieniu, a co ważniejsze, pomagał innym zobaczyć urodę prawdy własnymi oczami. Mówią zatem, że Abba Poimen był surowy i niechętnie widywał ludzi. Podobno nigdy nie odzywał się nieproszony, a nawet proszony robił to niechętnie. Nade wszystko nie próbował epatować swoją wiedzą ani mądrością. Prawdy wolał szukać w milczeniu. Kiedyś pewien mnich, znany ze swojej mądrości i przez wszystkich bardzo za to szanowany, przyszedł odwiedzić Abba Poimena. Nasz bohater przyjął go gościnnie, poczęstował kawałkiem chleba i rozmawiał uprzejmie. Ale kiedy tamten zaczął uczenie rozprawiać o problemach Pisma Świętego, o sprawach duchowych i o rzeczach niebieskich, Abba Poimen odwrócił twarz, zamilkł i już się nie odezwał. Gość wyszedł speszony i skarżył się potem jednemu z braci Poimena, że szedł taki kawał drogi nadaremno. Bo Poimen miał powtarzać, że sprawy niebieskie są dla niego za wysoko, że woli zajmować się tym, co przyziemne, a więc trudem dnia codziennego, zwyczajną pracą, zmaganiem się ze swoją słabością. Kto wie, czy nauka Poimena i dziś nie byłaby pożyteczna dla niejednego teologa. Poimen nie lubił też kościelnych dobroczyńców. Kiedyś wraz ze swoimi braćmi zarabiał na życie wyplatając liny. Okazało się jednak, że był na nie niewielki popyt. Wtedy pewien bogaty człowiek, chcąc pomóc biedakom, kupił wszystko, co wyprodukowali. Kiedy Poimen się o tym dowiedział, kazał anulować transakcję, bo nie chciał nikomu nic zawdzięczać. Może to dziwne, ale wolał klepać biedę, niż być wynagradzany przez innych za swoją sławę. Nie jakoby unosił się honorem. Po prostu nikogo nie chciał sobą obciążać. Bo dla mnicha lepszą rzeczą jest przyjmować życie takim, jakie jest, niż w swoim zabieganiu zapominać o konieczności codziennego trudu. Powiedział Abba Poimen: nie przykładaj serca do tego, co ci serca nie nasyci. Mówił też: nie mierz samego siebie, ale przystań do tych, którzy dobrze postępują. Uczył, że wszelka przesada pochodzi od diabła i że czujność, pilnowanie siebie oraz zdrowy rozsądek to trzy cnoty, które prowadzą najdalej. Powiedział wreszcie i to, że obłudnikiem jest taki, co innych uczy rzeczy, do których sam nie dorósł.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
I na tym kończymy piątkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.